Rozmowy przy okrągłym stole.
Witam Państwa, Jan Białostocki, to są Rozmowy przy okrągłym stole. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Mateusz Dobrzyniewski.
Dzień dobry.
Byliśmy świadkami debaty prezydenckiej między 10 spośród 11, ponieważ Bronisław Komorowski odmówił przyjścia oraz debaty z pozostałymi w studiu TVP. Jak pierwsze wrażenie?
To znaczy, ja bym tak nie krytykował prezydenta za to, że był obecny w programie w stacji Polsat News. To był taki, nieco dłuższy wywiad. Wydaje mi się, że nawet lepiej na tym skorzystał, dlatego że miał o wiele więcej czasu na przedstawienie swojego stanowiska, swoich propozycji i też jakby... te zasady tej debaty, że tam średnio dwie minuty mieli goście na, czy kandydaci na prezydenta, aby przedstawić swoje stanowiska, a przecież widać było, jak to wyglądało, czas już minął, ten taki gong, a oni jeszcze dalej nawijali, przerywali sobie, było to bardzo niegrzeczne i mimo, że ich sztaby zgodziły się na to i zaakceptowały zasady tej debaty, było to trochę niegrzeczne. Są komentarze, że po prostu być może prezydent chciał, prawda, pokazać jakby swoją przewagę, tak?
I pokazać przewagę wiadomo, tym, że nie bierze udziału?
Wiadomo, że wszyscy znają wynik, tak? Takie komentarze czytałem, że jakby nie jest potrzebna mu ta debata.
Czy Komorowski skorzystał na tym, że nie przyszedł do studia telewizji publicznej, tylko w prywatnej telewizji wystąpił i oni go pytali o różne rzeczy i on opowiadał i tam tak to wyglądało i nie było takiej bezpośredniej konfrontacji z pozostałymi kandydatami, a on zawsze się zaklinał, że jest za debatą, za dyskusją i za wypracowaniem zgody.
Ta debata, ile można w dwie minuty skonfrontować się z innymi uczestnikami?
No właśnie, to zależało od ciebie, ponieważ...
Ale też warto było wykorzystać ten czas, żeby przedstawić swoje jakby propozycje, swoje jakby przemyślenia, tak?
I to zależy od dyskutanta, bo na przykład jak masz te dwie minuty, to oni mieli później prawo skończyć swoją wypowiedź tą pierwszą po minucie albo po 90 sekundach i później mieć 30 sekund na dobitkę jakiegoś kandydata albo coś takiego, żeby mieć po prostu ostatnie słowo w tej dyskusji. I to zostało zupełnie zaprzepaszczone i niewykorzystane. Raz Korwin-Mikke krzyknął: ja mam jeszcze 2 sekundy, precz z biurokracją. I tak wykorzystywali swój czas. Także...
A Paweł Kukiz wolał wykorzystać swój czas, żeby rozstawiać sobie krzesełka zamiast...
Tak, ale to też było zupełnie niewykorzystane, bo Paweł Kukiz, mimo że tam otworzył sobie krzesełko, pan prowadzący zauważył, ale to nie jest debata siedząca, a Kukiz nie powiedział, że krzesełko to generalnie na nim się stoi według tego prezydenta i tak dalej, więc to też było zupełnie niewykorzystane i Paweł Kukiz z takiego rockmana przeistoczył się w trochę polityka moim zdaniem podczas tej debaty.
Też ciekawe, dlaczego Magdalena Ogórek do ostatniej chwili nie potwierdzała swojego przybycia. Jeszcze przed wiadomościami TVP była taka jakby relacja z tego studia. To było chyba w programie Świat się kręci, nie wiem, czy ja dobrze pamiętam. I właśnie było, że dwoje kandydatów nie potwierdziło swojego przybycia, że to nie im oceniać. Dlaczego tak się stało? A się okazało, że właśnie przybyła na debatę.
Kukiz i Magdalena Ogórek. Będziemy zaczynać w takim razie od końca. Od końca, od ogonu sondaży wszystkich. Paweł Tenajno, jak zaprezentował się podczas tej dyskusji?
Kandydat, który jest jakby, który uważa się za najbardziej pokrzywdzonego przez media, tak? Którego tak. Media wypchnęły, nie chcą go w ogóle promować, tak?
Wszyscy,
ukryły go.
Wszyscy generalnie ci antysystemowcy starali się pokazać, że media ich zupełnie wypchnęły i nie obchodziło to ich. A Paweł Tenajno pokazuje, że jest takim obywatelem i że chce przełamać ten beton, tak jak...
Przedstawił taką wizję Polski, która dążyłaby takiego pewnego izolacjonizmu, jakby ani angażowania się w konflikty na arenie międzynarodowej. Tutaj jak na przykład w przypadku interwencji w Iraku, on wskazał na to, że było to bezsensowne, że Polska nie otrzymała jakichś wielkich korzyści z tego powodu zaangażowania się w ten konflikt, ale na przykład nie spodobało mi się jego...
Ale ty też nie widzisz żadnych korzyści z tego, że byliśmy w Iraku?
Nie mnie to oceniać, wydaje mi się,
jakiekolwiek korzyści, średnio, z punktu widzenia wojskowego, to chcąc, nie chcąc, kiedyś ta wiedza na studiach się przydaje. Byłem przed chwilą na wykładzie z Bliskiego Wschodu i tam mieliśmy akurat o zbrojeniach polskich żołnierzy w Afganistanie chociażby. I tam te nasze rosomaki czy inne borsuki, które tam jeździły, dostały około 200 poprawek do opancerzenia i do całego sprzętu mechanicznego. Także takie misje i sprawdzanie się w terenie pomagają tak de facto technologii wojskowej. A Paweł Tanajno może tego nie widział jeszcze.
Być może. I też nie spodobała mi się jego propozycja stosunków z Rosją. Oficjalnie przyjaźń, a zakulisowo powinniśmy działać tak jak Niemcy czy Francja.
Następny w sondażach jest Jacek Wilk z 0,3% poparcia procenta w sondażach. Jacek Wilk pokazał się trochę jako...
Konserwatysta, ale tak?
No, chodziło? Konserwatysta, tak, ale on był takim prawnikiem, on ciągle powtarzał, że on jest prawnikiem.
Tak, to on powiedział, że ta konstytucja, którą teraz mamy, jest najgorsza?
Jacek Wilk pokazał się jako taki ekonomista, ekspert. Uderzyło mnie to w nim, że on zupełnie nie był wyrazisty. On był bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, powiedział, co chce zrobić. Jako pierwszy potrącił w ogóle temat Polonii, żeby stworzyć te dodatkowe okręgi w Polonii i żeby mieli własnych posłów i przedstawicielstwo za granicą. I to będzie nasza polityka zagraniczna właśnie przez Polonię. Poza tym to były same ekonomiczne punkty, co połowa Polaków w ogóle nie zrozumiała, więc ciężko będzie teraz ocenić go przez pryzmat takiego profesora ekonomii czy prawa, jakim jest, więc rzeczy działają tylko podczas kampanii prezydenckich, tak? Chociażby w Stanach Zjednoczonych, kiedy to Barack Obama spotkał się w Chicago z Polonią.
No tak.
Także to też był ukłon w stronę Polonii, także być może
także nie
Jack
wiem, jak traktować
Wolf
tą propozycję.
Uczy się
także
od Baracka
nie wiem,
Obamy. 0,4 poparcia Grzegorz Braun. Boże, strzeż nas przed Żydami i masonerią.
No mój Boże, nie. Przerażały mnie te jego wypowiedzi, ale...
Zauważ, że to był jedyny kandydat, który jak dostał 40 sekund ekstra, to znaczy nie dostał ekstra, tylko skończył swoją wypowiedź szybciej i miał 40 sekund zapasu, to on nie miał planu, jak je zagospodarować. Co on może powiedzieć, żeby przekonać jeszcze do siebie wyborców. I później jak dostał to 40 sekund, to najpierw mlaskał jakieś 10, a później powiedział, że zapowiada się bardzo ciekawa debata, słuchajcie państwo dalej, bo może być naprawdę fajnie. Takie, Boże, no człowiek, który wida się szczęść Boże.
Wszędzie widzi Żydów.
Wszędzie widzi Żydów, wszędzie widzi masonów i wszędzie widzi agentów i wszędzie widzi osoby, które sterują, tylko ciągną za sznureczki wszystkich najważniejszych polityków w Polsce i nie było niestety na to dowodów, bo ja czekałem na te dowody, niech on coś wymienia, niech on pokaże jakąś teczkę Tymińskiego,
tak,
czy coś takiego,
też...
że ja mam na was Żydy wszystko, ale tego nie było zupełnie.
Obraził całą debatę, nazwał ją jednym z 10 teleturniejem.
Tak.
No po co tam przyszedł, tak, skoro nie odpowiada mu, po co jego sztab wyborczy zaakceptował te regulamin.
W finale.
Skoro nie odpowiada mu ta forma działania. Zapraszał niektórych kandydatów do współpracy, na przykład Mariana Kowalskiego, tak?
No tak, ale to jest przecież jakiś... To zupełnie jest nietrafiony argument, ponieważ w pierwszym odczuciu też pomyślałem tak jak ty. O, to jest facet, który chce z nimi współpracować. Ale to jest przecież jakaś żenada. On chce z nimi współpracować, bo on po prostu nikogo więcej nie zna w tej polityce. Bo po prostu teraz usłyszał Mariana Kowalskiego, który gadał dobrze i stwierdził, że zaprosi go do Rady Prezydenckiej, żeby mu doradzał. Marian mu pięknie podziękował, uścisnął dłoń i się rozeszli, że zostanie Grzegorz Braun prezydentem. On po prostu tam nikogo nie ma i on nie ma zaplecza politycznego przede wszystkim, tak? Tam nie ma żadnych profesorów, doktorów, jakichś szanowanych ludzi, tylko są osoby z jego wiedzy i rajd katyński, tak? Czyli, ale z motocyklistów ani rządu, ani Rady Prezydenckiej nie stworzymy.
No i podkreślał tą rocznicę Chrztu Polski, która przypada w następnym roku.
Tak.
I ciągle się do niej odwoływał i jakby podkreślał to znaczenie tej historii, a jakby tą teraźniejszość tak traktował tak jakby na uboczu, tak, która powinna być o wiele bardziej znacząca w takiej debacie.
Następną osobą w średniej sondaży z ostatnich 2 miesięcy jest Marian Kowalski, 0,4% poparcia.
No tutaj zauważyłem właśnie też taki trochę populizm, ale to właśnie takie wypowiedzi, że na przykład na polskich przedsiębiorcach żeruje rak, prawda, że należy obalić ZUS, bo to jest piramida finansowa. No jestem ciekawy, jakby to wyglądało, gdyby faktycznie tym prezydentem został, czy faktycznie by takie obietnice spełnił, bo łatwo o tym mówić, tak, ale jaki pomysł, jakie alternatywne rozwiązania?
Marian Kowalski moim zdaniem był bardzo dobrze przygotowany jak na trenera fitness do tej dyskusji. On mówił prawie sekunda w sekundę i on mówił bardzo twardo. Miałem wrażenie, że to jest jedyny taki bardziej wyrazisty kandydat, który powiedział to, co chciał powiedzieć, ale potrafił to sprzedać. Po prostu Marian Kowalski się świetnie sprzedał moim subiektywnym zdaniem. I mimo, że nie wszystkie jego poglądy są dla mnie zrozumiałe, to uważam, że wyrobił się świetnie na czas tej dyskusji, a nie tak jak Grzegorz Braun, który średnio wiedział w ogóle o czym mówić, poza tym, że żeby zamknąć koronę naszemu godłu i żeby to tak wyglądało, a Kowalski odnosił się do dużo więcej aspektów różnych społecznych, ekonomicznych, gospodarczych i miałem wrażenie, że on miał jakiś plan z tym, ale nie do końca wie, jak to zrobić, ponieważ nie powiedział, jak to zrobi.
No tutaj mamy też to, co powiedział, że niedługo stracimy kopalnie, niedługo zabiorą nam ziemię, złotówkę. Jedyne, co nam zostawią, to polskie obozy koncentracyjne, co też jest jakby takim nawiązaniem do ostatnich wydarzeń. Tak?
Do polityki zagranicznej.
A czy on to powiedział w pożegnaniu, a już oczywiście potem to czołem, prawda, Wielkiej Polsce, tak? No, tak. Zdecydowany narodowiec. To, te poglądy też są dobre, tak? No, Polska nie jest obecnie w stanie przyjąć nowej waluty, tak? Więc dobrze, że walczyłby o stabilizację złotego, tak? I tylko ten sposób, w jakim to mówi, taki właśnie ty nazwałeś to sposobem, którym umie sprzedać to, co wie, to, co uważa za słuszne. No a ja tutaj widzę takie drobne elementy populizmu też.
Palikot ma 1,5% poparcia.
O, tutaj to już w ogóle istny populizm.
W ostatnich sondażach ponad Marianem Kowalskim. Faktycznie człowiek, który nie tak jak Kukiz, on akurat znał kolejność, w jakiej będą się wypowiadać. Ponieważ jak tylko miał występ po Andrzeju Dudzie, to zaraz to wykorzystał, prawiąc mu jakieś takie argumenty negatywne. I tak samo było z Adamem Jarubasem, któremu zarzucił nepotyzm, tak jak to któryś z kandydatów nazwał ZSL-u, a nie PSL-u. Stwierdzi, że to wszystko to samo, jedna spółka. Janusz Palikot odwoływał się do swoich kontrkandydatów.
Jest taka znana dziennikarka Kolenda Zalewska, która właśnie, pamiętam taki wywiad z nią, w którym właśnie, ponieważ ona jest reporterką sejmową i dziennikarka zadawała jej pytanie, co ona sądzi o wybranych tam politykach, no i właśnie jednym z nich był Janusz Palikot, no i ona stwierdziła, że on jest bardzo wykształconym człowiekiem, bardzo światłym, ma ogromną wiedzę, jednakże w wielu momentach zakłada maskę takiego błazna. I dopiero jak ją zdejmuje, to można z nim normalnie, rozsądnie porozmawiać o wielu ważnych kwestiach. No a w tej debacie właśnie mam takie wrażenie, że tą maskę jednak przybrał, tak?
2,5% notuje według ostatnich sondaży Adam Jarubas.
PSL. Wiadomo, że w tej władzy wykonawczej w parlamencie zawsze jakoś umie tam zręcznie lebirować i ostatecznie się tam znaleźć, mieć pewną reprezentatywną część. Ale no tutaj mówimy o prezydencie i nie wiem, czy taki właśnie przedstawiciel, no on oczywiście podkreśla, że nie wywodzi się z warszawskich salonów, tak, i tak dalej, i że on ma przede wszystkim, no PSL reprezentuje głównie interesy rolników, tak, no a Polska składa się również z innych społeczności, z innych grup społecznych, więc.
Czyli uważasz, że Adam Jarubas głównie chciał przekonać do swojej kandydatury rolników?
Znaczy, poparcie rolników chyba ma, ale też na pewno zależałoby mu jak na największym poparciu, tak? A nie tych osób, które już w większości w niego wierzą, tak? I pewnie oddadzą na niego swój głos.
A co mówił takiego ciekawego?
No na przykład, że jest za zwiększeniem pozycji, roli prezydenta. Dzisiaj jest ona oczywiście symboliczna, ogranicza się do jakichś takich funkcji reprezentatywnych, a on właśnie chciałby na przykład w opozycji do pani Ogórek, która hołduje temu kanclerskiemu systemowi, sposobowi sprawowania władzy. Jednak chyba współcześnie ocenia się ten system z premierem jako tym o większej wadze, tak, jako skuteczniejszy. A nie, aby, no oczywiście są no Stany Zjednoczone, tak? Gdzie jeszcze? No Francja, tak? Jest ten semiprezydencki system.
No jeszcze prawie cała Ameryka Południowa to jest system półprezydencki, prezydencki.
W Europie raczej sprawdza się ten system kanclerski, tak? A my jesteśmy w Europie, więc chyba...
Powiedzmy kanclerski albo po prostu ten z premierem, gabinetem.
Tak.
A kanclerski to jest tak typowo niemiecki.
Niemiecki.
Skoro już jesteśmy w systemie kanclerskim, jedyna kobieta na liście, którą będziemy mogli skreślić 10 maja, to Magdalena Ogórek, która notuje ostatnio poparcie...
Ale skreślić w jakim znaczeniu?
Skreślić, zakreślić.
Zakreślić?
Zakreślić
czy odebrać
kwadracik
szansę
obok.
Czy odebrać szansę na prezydenturę?
Rozumcie, jak to chcecie, ja na nikogo nie zachęcam. Magdalena Ogórek, 3,9% w ostatnich sondażach. Jako jedyna wspomniała o tym i też miała w sumie na to takie nie wiem, fizyczne czy... prawo, że jest kobietą i że kobiety liczą na wasze poparcie.
Nie wiem, no właśnie tak. No ona stwierdziła, że ona chce pokazać, że kobiety też mogą kandydować. No nie jest pierwszą kobietą, która kandyduje, tak? Hanna Gronkiewicz-Waltz również kandydowała na urząd prezydenta Polski. No obecnie jest prezydentem Warszawy. Ale też... Nie wiem, czy odniosłeś takie wrażenie, że właśnie ta kandydatka miała wszystko wyliczone co do ostatniej sekundy, kończyła równo z czasem, jakby to wszystko było takie wyuczone.
Wydaje mi się, że było dwóch takich kandydatów. Właśnie Magdalena Ogórek jest jednym z nich, która co do sekundy znała dokładnie, co ma powiedzieć, ale została zupełnie pominięta. Nawet,
no niektórzy nawet, po prostu być może nie wiedzieli, że ona się pojawi, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nie było do jednej z ostatnich chwil, nie było wiadome, czy pani Ogórek się pojawi na debacie.
Mimo, że miała dokładnie tyle samo czasu, co inni, to zupełnie nie zaznaczyła swojej obecności tam. A co mówiła ciekawego?
No to, co wspominałem wcześniej o systemie kanclerskim. Chciałaby napisać od nowa prawo podatkowe, które...
Całą konstytucję napisać od nowa.
Którym zajmą się specjaliści najwyższej wagi, najwyższej rangi. Mhm. Również podniesienie kwoty wolnej od podatku do 20 tysięcy złotych. Myślała głównie o przedsiębiorcach i tak dalej. No, na przykład Andrzej Duda też jest za podniesieniem tej kwoty, ale do 8 tysięcy w styczniu, która by mogła później systematycznie rosnąć. No i wydaje mi się, że to jest o wiele bardziej realne niż, tak prawda, 20 tysięcy zaproponować.
Z bomby.
Tak.
Janusz Korwin-Mikke wypadł na takiego trochę nauczyciela. On trochę kiwał palcem i miałem wrażenie, że on wie wszystko faktycznie najlepiej i coś, co moim zdaniem jest w ogóle najgorsze na świecie i za to mógłby być u mnie w ostatnim miejscu, jeżeli miałbym zrobić, powiedzieć, kto był najlepszy, kto najgorszy. Janusz Korwin-Mikke, on przerywał. On nie miał czasu swojego, antenowego, a przerywał, a wtryniał jakieś takie swoje, a tak, 500 tysięcy, a ja się nie zgadzam.
Brak kultury.
A coś tam, zupełny brak kultury i ci ludzie, którzy się przygotowali na przykład na, wyryli po prostu to, co mają mówić przez następne 2 minuty, czuli się później tacy wybici z rytmu przez to, że on coś tam powiedział, a pan prowadzący zupełnie nie zwracał na to uwagi, także to mi się nie podobało. Ale w ogóle Korwin-Mikke, nie wiem czy zauważyłeś, ale nie wspomniał o Hitlerze.
Ani o monarchii, nie wiem czy wspomniał. Na pewno Paweł Kukiz w żartach o tym wspomniał, kiedy to jego słynne wypowiedź, już teraz słynna, cytowana na wszystkich tych portalach Janusza Korwina-Mikke o tym, że jeżeli właśnie wybory w Wielkiej Brytanii pójdą tak, jak sobie założył podczas tego programu, to on zrezygnuje ze swojej kandydatury i poprze Pawła Kukiza. No i na to Paweł Kukiz właśnie odniósł się do tych jego wypowiedzi dawniejszych o tym, że kiedy on zostanie królem, to wtedy Paweł Kukiz się wycofa z wyborów. Mhm. Tak, tak.
Tak,
ale też właśnie, no nie wiem, jak to odbierać, no bo tak trochę jego wyborcy mogą się poczuć oszukani, tak? Że on chce, prawda, chociaż chyba, że on nie zakłada. On może on zakłada absolutnie to, że te wybory w Wielkiej Brytanii będą porażką. I to, co on stwierdził, on ma już pewność, że tak nie będzie i dlatego tak rzucił. No ale nawet jeśli tak to wygląda, no to no, jego wyborcy mogli się poczuć w tym, jego zwolennicy mogli się poczuć w tym momencie dziwnie. Dlaczego? No już, prawda, te wszystkie, ta kampania, tak, pieniądze, nie wiem, czy kredyty, czy nie kredyty, zaciągnięte, tak, kampania pełną parą ruszyła, trwała, Janusz Korwin-Mikke spotykał się z wyborcami, tak, mówił o tym, jak chce zmienić Polskę, nie siedział gdzieś w zaciszu, tak, a teraz deklaruje, że jeżeli wybory w kraju, na wyspach będą miały jakieś tam przełożenie, jakie on tam sobie założył, no to on się wycofa, tak.
Zupełnie trochę faktycznie odleciał, ale pewnie chciał po prostu pokazać tym, że jest przekonany o swojej racji. Janusz Korwin-Mikke, słychać było, że zadziałali specy od marketingu, ponieważ był stłumionym Januszem Korwin-Mikkem, którego znamy. To było takie tabasco, ale w wersji mild, takie, wiesz, takie łagodne. Także zadziałali specy od marketingu, ładnie się nauczył, dobrze zagrał to, nawet nie wiem, czy zauważyłeś, jak spadł mu zegarek z ręki.
A tego nie zauważyłem.
Spadł mu zegarek z ręki w trakcie jego wypowiedzi, złapał to szybko pod rękę i wpakował do marynarki, także prawie nawet nic się nie dało zauważyć. Następnym kandydatem, przedostatnim, który brał udział w dyskusji, jest Paweł Kukiz. Mhm. W ostatnich sondażach 7,9%.
Tak, rośnie to jego poparcie. Faktycznie.
Zdecydowanie. Paweł Kukiz, przypomnijmy, ostatnio się wybija, a jeszcze 2 miesiące temu oskalował na granicy 0,5% poparcia. Paweł Kukiz, jak wypadł?
Będzie walczył z partiokracją.
Jowy, partiokracja. Nie będę głosował tak jak oni. Przebijmy ten szklany sufit i wywalmy cały beton.
W ogóle nie wiem, czy artysta powinien mieszać się w takie sprawy polityczne, ale...
No ale już jest,
ale
to nie cofniemy
czasu. To na pewno jakieś takie... No rebelia się szykuje chyba. Tak mi się
rebelia?
Wydaje.
No, prezydencka rebelia?
To znaczy taki jakby to taki trochę chaos mi się wydaje. No te jego propozycje nie są tak do końca rozsądne, bo on by teraz najchętniej wszystko zmienił. A to tak nie wiem, czy to tak działa. Czy to nie powinno iść bardziej systematycznie?
Ale systematycznie to można zmieniać coś podczas kadencji, a teraz rewolucyjnie to każdy zapowiada, bo każdy by chciał od razu.
O, rewolucja, właśnie,
tak?
Właśnie, rewolucja, tak, to chciałem powiedzieć, rewolucja.
I rewolucyjnie możliwe, że Paweł Kukiz by zmieniał Polskę, na pewno na jowy, a coś poza tym? Nie wiemy, dowiemy się. Ostatnim kandydatem, który brał udział w debacie prezydenckiej, jest Andrzej Duda, kandydat PiSu. Tak. W ostatnich sondażach 28,1. Uwzględnimy tutaj także sondaż Press Mixu na grupie badanej ponad 1800 osób z 3 maja, kiedy to Bronisław Komorowski i Andrzej Duda mają dokładnie po 33% poparcia w tym sondażu i są na równi. Pamiętam, na początku tych wyborów w ogóle nie było dyskusji, żeby była druga tura. Teraz nie ma dyskusji, żeby jej nie było. Także można było...
Raczej będzie, tak.
Można powiedzieć, że się trochę odkuł. Jak wypadł, twoim zdaniem?
No chyba najlepiej z kandydatów, moim zdaniem. Mówił rozsądnie.
Ale zacinał się bardzo.
Być może się zacinał, być może nie wykuł wszystkiego z kartki, ale to nie wiem, czy to jest w taki minus, że wie, co mówi, tak, że jakby myśli nad tym, co mówi, a nie jak automat, prawda, czy tam karabin
właśnie
maszynowy.
Mi to brzmiało trochę jak karabin maszynowy. On faktycznie był bardzo dobrze przygotowany. Magdalena Ogórek i Andrzej Duda mieli zaplanowane wystąpienia co do sekundy, w ogóle ze stoperem ich mierzyli na pewno w sztabach przed tą debatą. I Andrzej Duda powiedział tam o powołaniu tej Rady Bezpieczeństwa, o Narodowej Rady Rozwoju, 500 zł na każde dziecko, Przy czym także się trochę zaciął, miałem wrażenie, jakby trochę z matematyką poleciał trochę za bardzo do przodu i się przeliczył, ale powiedział to, co chciał powiedzieć i jak wyszedł marketingowo i co tam jeszcze mówił, może coś odnotowałeś.
Znaczy to, co powiedziałem też wcześniej, ta kwota wolna od podatku, 8 tysięcy złotych, która ewentualnie mogłaby rosnąć, to wydaje mi się właśnie no, rozsądniejsze od propozycji pani Ogórek oraz no właśnie pomysł odmienić funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce. Nazywał między innymi pakiet onkologiczny, prawda, czymś zbytecznym. Stwierdził, że jest to coś w rodzaju kłamstwa. Też uznał za skandaliczne to, że pacjenci mają problemy z receptami, nie mogą odebrać leków w aptekach. Tak, te propozycje są rozsądne i ważne. No miejmy tylko nadzieję, że ma jakiś realny pomysł na rozwiązanie takich problemów jak właśnie niż demograficzny, tak? W Polsce coraz mniej dzieci się rodzi, coraz więcej mamy ludzi starych, tak? Więc miejmy nadzieję, że ma jakieś propozycje.
Kto wypadł najlepiej?
No powiedziałem, że Andrzej Duda, tak mi się wydaje.
A najgorzej?
Najgorzej? Chyba pan Braun.
Czyli już wszystko wiemy, proszę państwa. Zapraszamy teraz was na ciszę przedwyborczą, czas decyzji. Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogliśmy. Ja nazywam się Jan Białostocki i moim państwa gościem był Mateusz Dobrzyniewski.
Do usłyszenia.
To były rozmowy przy okrągłym stole. Do usłyszenia.
Rozmowy przy okrągłym stole.